Dobry wieczór. Witamy w studiu Radia Łódź profesor Małgorzatę Karpińską-Krakowiak, prowadzącą badania na temat reklamy, będącą też wykładowcą akademickim zarówno w Łodzi, jak i we Frankfurcie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
Pani profesor, chyba zaczniemy od podstaw, czyli od tego, jaki cel stawiają przed sobą reklamodawcy.
Cele reklamy mogą być różne i w zależności od tego, jaki mamy produkt do dyspozycji, jaką markę, jakie media, jaki kontekst konsumpcyjny, będziemy sobie różne cele ustawiać i różnie nimi żonglować. Bo w nauce te cele reklamowe dzielimy sobie w takie trzy duże kategorie. Cele kognitywne, afektywne i behawioralne.
O, wiem, bardzo trudno.
Bardzo brzydko się nazywają, ale tak naprawdę to jest prosta sprawa. To znaczy na poziomie kognitywnym budujemy wiedzę o marce, budujemy wiedzę o produkcie, informujemy, że produkt istnieje, przykuwamy uwagę i informujemy, ten produkt jest na rozwiązanie bardzo konkretnego problemu. Masz problem, nie wiem, z włosami, chcesz, aby były piękne, jedwabiste, lśniące? Kup ten produkt. Szukasz fajnego samochodu? Kup ten produkt. Masz problem z pląsającymi nogami? Kup ten produkt. Tak? Czyli jakby związujemy markę z konkretnym problemem do rozwiązania. Na poziomie poznawczym. Na poziomie emocjonalnym, afektywnym budujemy nastrój. Czyli budujemy emocje i sprawiamy, że marka zaczyna się podobać. Że produkt zaczyna się podobać. Że ludzie lubią ten produkt i tę markę. No bądźmy szczerze, rzadko kiedy kupujemy produkty, których nie lubimy, albo które nam się nie podobają. To się zdarza tylko w bardzo specyficznych sytuacjach rynkowych.
No w ogóle się zdarza?
Monopol. Proszę sobie wyobrazić, kiedy nie mamy żadnej innej opcji na rynku i tylko jeden produkt, jedna marka, musimy
Jeśli
kupować to, co jest.
Jeśli jest tylko jeden produkt i jedna marka, to zastanawiam się, jaki jest sens w ogóle się reklamować.
Proszę zwrócić uwagę, że na rynku to się zdarza. Tym niemniej, w przypadku braku wyboru, bardzo często jesteśmy zmuszeni do kupienia czegoś, co nie do końca nam odpowiada. Natomiast budowanie tej pozytywnej postawy wobec marki, wobec produktu, to jest warunek konieczny sukcesu na rynku. To znaczy rzadko kiedy, i większość reklamodawców o tym wie, zdarza się, że konsument kupuje coś, czego nie lubi. Więc najpierw musi polubić naszą markę i reklama fajnie się tutaj sprawdza. No i na tym trzecim poziomie, behawioralnym, czyli na poziomie zachowań, reklama ma służyć wygenerowaniu określonych reakcji ze strony konsumenta, na przykład kupna produktu, wypróbowania produktu, wykonania jakiejś akcji, jakiegoś zachowania w świecie wirtualnym, na przykład udostępnienia informacji o marce, zarekomendowania marki znajomym. Przesłanie jakichś materiałów o marce czy o produkcie, zarekomendowanie marki czy produktu wobec osób poza internetem. To są wszystko reakcje behawioralne, które reklama może również wywoływać. No i teraz problem polega na tym, że na każdym z tych poziomów my mamy do dyspozycji różne techniki reklamowe i jedna technika na poziomie na przykład kognitywnym niekoniecznie będzie się sprawdzała na poziomie behawioralnym. Dlatego reklamodawcy zazwyczaj stosują kilka, w zależności od tego, tak jak powiedziałam na początku, jakie mają media do dyspozycji, jaki kontekst konsumpcyjny, czy jaki produkt, czy jaki problem do rozwiązania. Bo też musimy pamiętać, że każda kampania reklamowa to jest tak naprawdę próba rozwiązania jakiegoś problemu. Na przykład nikt nie zna mojej marki, albo ktoś nie wie, albo jakaś grupa konsumentów nie wie, jak używać mojego produktu. Albo wszedł jakiś groźny konkurent i trzeba przerzucić uwagę konsumentów na mnie. Zatem każda kampania reklamowa czemuś służy i to są zazwyczaj dosyć zróżnicowane cele, które realizujemy w reklamie.
Pani się zajmuje w dużym stopniu humorem w reklamie.
Tak.
Ale nie tylko humor przecież jest wykorzystywany, bo ten nastrój buduje się w różny sposób. Czasem to jest nastrój na przykład erotyczny, jeśli sprzedajemy akurat takie, a nie inne preparaty. Czasem mamy jakiś wakacyjny luz, kiedy chcemy sprzedać jakieś napoje gazowane, prawda? Na przykład młodzieży. Także myślę, że tych nastrojów do zbudowania może być wiele.
Tak, Tak, w ogóle reklama ma tę niesamowitą moc generowania przeróżnych emocji i w zależności od tych emocji, które chcemy, mówiąc brutalnie, wyprodukować, będziemy stosowali inne techniki. Zajmuję się humorem, ale zanim dojdziemy do humoru, mogę jeszcze kilka opowiedzieć fajnych, ciekawych przykładów z akurat z innych obszarów emocjonalnych. Na przykład strach.
Reklama za pomocą strachu?
Akurat reklama, która wykorzystuje strach, no ma swoje wady i zalety. Znaczy, z mojej perspektywy ja uważam, że straszenie konsumentów jest po prostu czymś złym. Aha. Ale problem polega na tym, że ten strach wcale nieźle działa, szczególnie w zakresie przyciągania uwagi, bo niestety adaptacyjnie jesteśmy tak nastawieni, że wyszukujemy z otoczenia sygnałów, które potencjalnie mogą informować nas o jakimś zagrożeniu. Zatem reklama, która operuje strachem, po prostu zwróci naszą uwagę. Wywoła przy okazji negatywne emocje, co negatywnie się przełoży na nasze zachowania konsumpcyjne. Dlatego to jest to niebezpieczeństwo wykorzystania strachu w reklamie, że jeżeli jako reklamodawca ja przesadzę, to okej, przykuję uwagę, ale nie uzyskam pozytywnych postaw wobec marki, ani pożądanych zachowań zakupowych. Ale są też delikatne, takie, może inaczej, techniki reklamowe do wzbudzania strachu można podzielić na bardziej brutalne i bardzo dyskretne. Brutalne to na przykład operowanie mocnymi zdjęciami ukazującymi jakiś wypadek, natomiast delikatne to informują czy generują strach, ale w sposób nie wprost. Przykład. Można sformułować przekaz reklamowy jako korzyść albo jako stratę. Jako korzyść to przykład: skorzystaj z tej pasty do zębów, będziesz miał piękny, lśniący uśmiech. Przekaz reklamowy sformułowany jako strata: kup tę pastę do zębów, a dzięki temu unikniesz brzydkiego uśmiechu, plam na zębach, nic ci nie wypadnie. I ten przekaz sformułowany jako strata, on jest negatywny. On de facto korzysta z mechanizmu związanego ze strachem. I niestety metaanalizy pokazują, że on jest skuteczniejszy od przekazu opartego na korzyści.
To ja bym tak raczej stawiała, że to się nie sprzeda.
Okazuje się,
a jednak się sprzedaje.
Tak, zastosowanie dosyć subtelnej wskazówki, która po angielsku to się nazywa loss frame, tak? Czyli jakby spozycjonowanie przekazu jako pewna strata nadal przynosi dosyć konkretne efekty, szczególnie w reklamach dotyczących zdrowia, zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia. Paradoksalnie to działa. Ja jestem przeciwniczką, tak jak powiedziałam, straszenia konsumentów, no ale to są niestety badania i tak one pokazują i niektórzy niecnie z tego korzystają.
Czyli mimo takiego przekazu potrafimy się z tą marką zaprzyjaźnić. Poprzez strach.
Tam niekoniecznie będą pozytywne emocje związane z przyjaźnią i nie do końca jestem przekonana,
że to zbuduje jakąś pozytywną więź.
Tak, natomiast
kupimy, a to dokładnie jest najważniejsze, no bo to o to chodzi w reklamie.
Niekoniecznie, tak jak powiedziałam. Trzeba pamiętać, że czasami chodzi po prostu o przykucie uwagi, czasami o zbudowanie pozytywnego nastroju, czasami
no ale chodzi poprzez to przykucie uwagi przecież tak naprawdę gdzieś w perspektywie chcemy sprzedać jakiś towar. Najpierw przykuwamy uwagę, a później tak naprawdę sprzedajemy.
Jasne, ale jest dużo marek, które, proszę zwrócić uwagę, opierały się przez lata w swoich kampaniach reklamowych na szoku, na pewnej formie strachu. Nie przełożyło się to negatywnie na ich wyniki finansowe. Była to część ich tożsamości, szczególnie mam na myśli różne marki odzieżowe i szczególnie w przypadku młodzieży to dobrze zadziałało, bo młodzież jest bardziej odporna na negatywne przekazy. Jest coś takiego w psychologii jak efekt pozytywności. A wraz z wiekiem rośnie w nas skłonność do poszukiwania pozytywnych informacji i filtrowania negatywnych. I dlatego młodzi ludzie lepiej reagują niż osoby starsze na komunikaty o nacechowaniu negatywnym. I to troszkę wyjaśnia ten efekt szoku w reklamie w przypadku na przykład marek odzieżowych.
Co oznacza, że do młodych ludzi będziemy wędrować z inną reklamą i do osób dojrzałych albo do seniorów też z inną.
Tak.
No dobrze, czyli młodzież możemy na przykład zaskoczyć, możemy zszokować, możemy trochę nastraszyć, oni może to kupią. A jak to jest na przykład po drugiej stronie barykady, jeśli chodzi o seniorów? Straszyć? Może nie bardzo.
Ze względu właśnie na ten efekt pozytywności, ta reklama musi uspokoić. Musi pokazać, jest rozwiązanie na twój problem. I wszystko będzie dobrze.
Jasne. Zawsze możesz sprzedać mieszkanie i takie tam różne. Oj. No niestety, ale takie reklamy też mamy.
Niestety, niestety. Natomiast, no tak jak mówię, no strach to jest naprawdę ogromny worek różnych technik, które z których można korzystać. I tak jak powiedziałam na początku, w zależności od konsumenta, którego mamy w ramach grupy docelowej i od problemu, który chcemy rozwiązać, będziemy korzystać z różnych technik. No ale oczywiście reklama operuje też innymi emocjami. W większości przypadków, to co już pani zauważyła, głównie musimy zbudować zaufanie. To jest trudne bardzo, ale w reklamie też do wykorzystania. I jedną z takich najpopularniejszych technik, która ma służyć budowaniu zaufania, jest wykorzystanie wizerunku celebryty, influencera, eksperta.
Ekspertów nienawidzę.
A dlaczego?
A dlaczego? Dlatego, że są sztuczni bardzo, przede wszystkim. Te reklamy z lekarzami, z farmaceutami, one mają taki sposób nawet przekazu nienaturalny.
To prawda, ja do końca nie jestem przekonana, czy to naprawdę są lekarze.
Nie, ja jestem przekonana, że nie są.
Wydaje się, że nie mają autoryzacji swoich zwierzchników, aby występować w takich
No mówiło się o tym, że czasem to byli na przykład lekarze z filmów, czyli aktorzy, którzy grali lekarzy, ale to się dobrze kojarzyło.
Tak. To znaczy ten efekt, to się nazywa po angielsku social proof effect, czyli efekt społecznej słuszności, społecznego dowodu. On opiera się na takim mechanizmie transferu. Ja bardzo teraz upraszczam, ale to ma być transfer wiarygodności albo transfer afektu. Czyli jeżeli ja lubię danego celebrytę, to też polubię markę, którą on reklamuje. Jeżeli ja ufam danemu ekspertowi, albo niekoniecznie danej osobie, ale na przykład danemu zawodowi, który dana osoba
reprezentuje. Czyli ufam farmaceutom,
załóżmy,
tak.
To ja to zaufanie przetransferuję na markę. Oczywiście tam są warunki brzegowe w tym efekcie, a mianowicie dopasowanie. I to jest akurat bardzo ciekawy przykład. Ponieważ badania pokazują następującą rzecz. Jeżeli jest idealne dopasowanie wizerunkowe pomiędzy takim celebrytą a marką, którą on reklamuje. Załóżmy sportowiec reklamujący obuwie sportowe. To jest idealna para, idealne dopasowanie. Pasują do siebie,
tak.
Prawda? To z perspektywy tych celów afektywnych to jest bardzo fajna rzecz. To znaczy buduje pozytywne postawy, ale jest
naturalne
nudna.
Skojarzenia.
Naturalne skojarzenia, ale jest nudna ta para. To znaczy nie będzie przykuwała uwagi.
Dlatego, że jest zbyt dopasowana.
Bo jest zbyt dopasowana.
W sposób oczywisty.
Dokładnie. I w drugą stronę. Jeżeli na przykład mamy całkowite
Jeśli
niedopasowanie.
Jeśli sportowiec będzie reklamował cokolwiek.
No niekoniecznie cokolwiek, ale wyobraźmy sobie produkt, który jest skrajnie niezdrowy. No nie wiem, papierosy. Ja wiem, że papierosy nie mogą być reklamowane, ale wyobraźmy sobie sportowca, który dokładnie reklamuje coś takiego, to skrajne niedopasowanie nie wywoła pozytywnych postaw wobec marki, ale przykuje uwagę. I najlepsza sytuacja jest pośrodku. To znaczy, kiedy jest delikatne niedopasowanie pomiędzy celebrytą a reklamowaną marką. Czyli na przykład, kiedy sportowiec reklamuje chipsy albo piwo.
Aha.
I wtedy od razu nam się różne przykłady pojawiają w głowie, bo tak jest na rynku. To delikatne niedopasowanie, trochę niezdrowe chipsy, trochę niezdrowe piwo z bardzo zdrowym wizerunkiem sportowca przykuwa uwagę i de facto może być
odczarowuje ten niezdrowy produkt, on się staje trochę bardziej zdrowy wtedy.
To znaczy, to jest mechanizm bardziej skomplikowany. Umysł konsumenta działa w ten sposób. Okej, to są produkty może nie bezpośrednio używane przez tego sportowca, bo przecież on prowadzi zdrowy tryb życia i nie może konsumować piwa i chipsów. Ale to jest produkt, który ja mogę używać podczas oglądania wydarzeń z udziałem tego sportowca. Okej, w związku z czym ta para jest w miarę dopasowana i jakby sukces z wyjaśnienia małego niedopasowania sprawia, że przekłada się to na pozytywne postawy wobec marki i pozytywne zachowania zakupowe.
I to też nie jest przypadek, że pewne reklamy tego rodzaju są emitowane na przykład w czasie meczów. jeśli skupiamy się, prawda, na tego rodzaju reklamach.
Tak, żeby ułatwić wyjaśnienie tej, przepraszam, użyję brzydkiego słowa, inkongruencji. Tak, czyli dlatego napoje gazowane, dlatego napoje takie jak piwo, przekąski, które de facto nie są naturalnym kontekstem dla sportu, dla uprawiania sportu, mogą z powodzeniem sponsorować, wspierać różne wydarzenia sportowe, ponieważ są konsumowane w kontekście.